Słuchajcie, Radia RMF 24 i zgodnie z zapowiedziami naszym gościem jest teraz nowo wybrany prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. Witam, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prezydencie elekcie, chyba powinienem tak powiedzieć fachowo, żeby tutaj nic nikomu nie odebrać.
Tak.
Zacznę od pytania, zmrużył pan oko chociaż na moment dzisiejszej nocy?
Spałem.
Dobrze.
Bez problemu, niezbyt długo, 4 godziny chyba, ale spałem.
Ale od którego momentu, jak już pan wiedział, bo były takie momenty w nocy, że no, Łukasz Gibała wyprzedził pana.
No nie, no ale to wiadomo było, które komisje spływają. W związku z tym to, co publikowała PKW, a to, co myśmy sobie zbierali dane z całego Krakowa, to jakby nie było obaw.
Czyli nie było ani momentu takiej niepewności.
Poszedłem spać, jak już wiedziałem, tak.
Ale jak już pan wiedział, ale nie wcześniej, rozumiem.
Nie wcześniej.
Bo różnica, no można powiedzieć, naprawdę niewielka. 5000 głosów to nie jest wynik, no nie jest to miażdżące zwycięstwo.
No oczywiście. 5000 chyba 500. Ale przypomnę, że w 2004 pan prezydent Majchrowski wygrał 1200 głosów. Więc
dzwonił do
kobiet, tak bywa.
No, Kraków jest miastem podzielonym, jak wiele polskich miast. Dzwonił do pana Łukasz Gibała?
Nie dzwonił.
Nie przekazał gratulacji jeszcze?
Nie, to znaczy mam nieodczytanych jakieś 800 SMS-ów, więc jeszcze nie wiem, czy tam na przykład gratulacji nie ma, ale powoli odczytuję.
Ale w ciągu tych 4 godzin, kiedy pan spał, 800 SMS-ów przyszło?
Nie, no więcej, bo połowę już przeczytałem, z 1000 parę.
1000. I to są same wyrazy gratulacji, czy też były jakieś nieprzyjemne?
Nie było nieprzyjemnych.
Kiedy pańskie...
takiego jeszcze nie znalazłem.
Okej, no rozumiem, pierwszych 800 przeczytane. Kiedy pańskie zaprzysiężenie?
Ponoć 7 maja. Mhm. Wtedy ma być zwołana sesja Rady Miasta, więc chyba tak będzie.
I rusza pan od razu do pracy?
Oczywiście, nawet nie będę czekać na zaprzysiężenie.
I jakie będą pierwsze decyzje?
No, jakie będą pierwsze decyzje, to ciężko w tej chwili stwierdzić, bo pierwszymi decyzjami musi być przeprowadzenie audytu i bardzo, bardzo wiele rozmów wewnątrzurzędowych, żeby te decyzje były mądre. Bo można podjąć szybkie decyzje, no ale co z tego, jak będą nietrafne, więc... mi jest daleko do jakichś takich działań populistycznych, chociaż Lexusa sprzedam, to już zapowiedziałem. Nie będę jeździć Lexusem, jeżdżę rowerem na co dzień, więc...
I dalej pan będzie jeździł rowerem?
To jest taka symboliczna raczej decyzja. Oczywiście, że tak.
Do biura i z biura i tak nie obawia się pan, no prezydent dużego europejskiego miasta jeżdżący do pracy rowerem?
No ale ja tak jeżdżę już 7 lat, byłem radnym miasta, jestem posłem i jeżdżę cały czas rowerem, bo po centrum w Krakowie najlepiej tak się jeździ.
No ale Lexus to na pewno, prezydencki Lexus na pewno ma wszystkie możliwe wejściówki, o tak bym powiedział, czyli te umożliwienia wjazdu w miejsca, gdzie w Krakowie normalni użytkownicy wjechać nie mogą.
No pewnie tak, ale nie sądzę, żeby to było potrzebne. Znaczy, oczywiście nie znaczy, że nie będę w ogóle jeździć autem, bo czasami trzeba gdzieś pojechać dalej. To jest oczywiste. Natomiast
do Nowej Huty na przykład trzeba pojechać, tam jest trudno rowerem dojechać.
Do Nowej Huty jest trochę dalej, aczkolwiek drogi rowerowe są, tylko że rzeczywiście dłużej się jedzie, więc czasami jak czas nagli, no to wtedy warto wybrać inny transport.
Rozbuduje pan jeszcze ścieżki rowerowe jako rowerzysta zapalony w Krakowie? Będzie ich więcej?
No to miałem w programie, więc tak, 30 milionów rocznie na drogi rowerowe, likwidacja czarnych punktów, stały harmonogram inwestycji, bo każdy rowerzysta to jeden kierowca mniej na drogach, więc powinni się cieszyć i rowerzyści, że mają ścieżki i kierowcy, bo jest mniej kierowców.
Znaczy ci, co zostaną, będą się cieszyć. Ograniczy pan jeszcze...
Ci, co zostaną, ale ci, co sami się przesiądą, też będą zadowoleni. Ja polecam. Kiedyś to zrobiłem, jeździłem autem i nie mogłem się przekonać do roweru, bo no, różnie się mówi, prawda? Człowiek się zmęczy, spoci i tak dalej. Ale jak człowiek się już przesiądzie, to wiesz, to wcale tak nie działa. Że jest to szybki transport i bardzo wygodny.
Bardzo wygodny, bardzo szybki, ale w garniturze zakładam nie będzie pan jeździł do biura na rowerze, tylko trzeba się będzie przebrać.
Codziennie jeżdżę na rowerze.
W garniturze?
No oczywiście, że tak. A co to przeszkadza?
Białej koszuli, krawacie i garniturze. No tak, nie, ja nie polemizuję, ja akurat jeżdżę na rowerze, ale bez garnituru, więc jakby mnie jest łatwiej.
Nie, no ale to w ogóle nie przeszkadza. No proszę spojrzeć na premierów, prezydentów, burmistrzów miast na zachodzie. W Skandynawii, w Holandii, w Wielkiej Brytanii. Tam to jest norma. Ja tutaj nie widzę żadnej sprzeczności.
Będzie pan ograniczał wjazd, jeszcze bardziej wjazd do centrum w Krakowie dla samochodów?
Nie, to nie jest dobra droga, ograniczanie wjazdu. Trzeba dawać alternatywę. Trzeba zbudować efektywny system transportu. Metro to oczywiście melodia przyszłości, bo chwilę poczekamy, ale szybka kolej aglomeracyjna. No tramwaje oczywiście. Parkingi park and ride na obrzeżach. No i wtedy ludzie sami będą korzystać z transportu publicznego, nie trzeba im niczego zakazywać.
Chwilę, bo wspomniał pan o metrze i powiedział chwilę, na to trzeba poczekać. Pytam, bo jako warszawiak wiem, że Warszawa tą chwilę czekała dość długo. Jak długo będzie Kraków, powinien Kraków czekać na metro?
No my szacujemy, że to jest 7-8 lat, aż pierwsza linia powstanie.
No tak, ale to jest miasto, którym jest... To jest bardzo no, trudne też miasto do metra, bo jest masa starej zabudowy i budowanie metra pod nią to może być jednak dłużej. Czy nie obawia się pan, że to będzie dłużej?
Nie, no myślę, że nie. Ze specjalistami wieloma rozmawiałem i taki harmonogram sobie wyznaczyliśmy. I no to oczywiście, że są różne zabytki w Krakowie, no, ale metro się kopie trochę głębiej, też nie metodą odkrywkową, więc zakładam, że ci specjaliści, którzy w tym zakresie nam doradzali, no to wiedzieli, co mówią.
No, jest też Wisła. Przypomnę, że w Warszawie największym problemem było przekopanie się pod Wisłą.
No tak, ale akurat pierwsza linia, o której mówimy, to nie przecina Wisły.
Dobrze.
Przynajmniej w tych symulacjach pierwszych, które mamy. No ale oczywiście to jeszcze będziemy analizować.
Wspomniał pan o audycie, panie prezydencie. Jak długo będzie ten audyt trwał? Tydzień, dwa tygodnie, miesiąc?
No to zależy od metody. No jeżeli zrobimy to jakąś firmą zewnętrzną, a chciałbym, żeby to był profesjonalny audyt, żeby sprawdzić wszystkie procesy, procedury, efektywność, finanse, no to może trwać nawet parę miesięcy, tak myślę. No oczywiście audyt taki formalny to jedno, a drugie to po prostu rozmowy z urzędnikami, z osobami na stanowiskach kierowniczych, po to, żeby dowiedzieć się o urzędzie od wewnątrz jak najwięcej.
I ile pan sobie daje czas na takie rozmowy z pracownikami, z kierownikami rozmaitych działów komisji i odpowiedzialnej za rozmaite rzeczy w Krakowie?
To nie jest tak, że ja sobie daję jakiś czas. No, cały czas trzeba będzie rozmawiać, natomiast im więcej tych rozmów będzie, tym szybciej będzie można jakieś decyzje podejmować. Także to będzie proces. Cały czas będą rozmowy i cały czas w ślad za tymi rozmowami będą decyzje. No, ale to nie jest tak, że najpierw pół roku tylko rozmawiamy i nic nie decydujemy, a później nagle po pół roku stwierdzamy, że już z każdym rozmawiałem, to teraz 1000 decyzji. No to poprzez zawsze są procesy.
Rozumiem, że będą też odwołania. Czy na razie pan się nie nastawia na odwołania żadne?
Ja w ogóle nie mam jakiegoś takiego parcia na to, żeby robić czystki, albo to pewnie będą, pewnie jakieś będą, bo wiemy, że nie wszystko w urzędzie i w spółkach działa dobrze, ale od tego są najpierw rozmowy i sprawdzenie tych procesów i tego, co w urzędzie się dzieje, żeby potem podejmować decyzje. Na pewno nie mam jakiejś takiej rewolucyjnej misji, że teraz trzeba cały urząd wyczyścić. Nie, to na pewno nie. Pracownicy mogą spać spokojnie, natomiast oczywiście pewnie będą takie sytuacje, że coś nie będzie działało, bo takie sygnały dochodzą z urzędu i tam trzeba będzie dokonywać zmian.
A ma pan już listę wiceprezydentów?
Nie, jeszcze nie mam.
A jakieś pomysły, sugestie?
Nie, no pan profesor Mazur został już ogłoszony. To było porozumienie merytoryczne, programowe i pan profesor będzie brać odpowiedzialność za dużą część tych merytorycznych spraw, którymi zajmował się też w Stowarzyszeniu Lepszy Kraków. Ma ze sobą dużą liczbę ekspertów z uniwersytetu. My też chcemy, żeby Kraków, żeby urząd był niepolityczny, żeby był jak najbardziej ekspercki, jak najwięcej fachowców. Więc tutaj na pewno możemy liczyć na to zaplecze merytoryczne. Natomiast no, jeśli chodzi o resztę, to jeszcze nie mamy ustaleń.
A z Łukaszem Gibałą będzie się pan spotykał, żeby może zaproponować bycie wiceprezydentem, czy raczej nie?
Nie wiem. Myślę, że on to nie jest jego marzenie.
Zawsze lepiej być wiceprezydentem niż tylko radnym.
Nie sądzę, żeby miał takie podejście do tego.
Nie żałuje pan odejścia z Sejmu, bo to jest jednak zmiana z polityki no, globalnej, centralnej, w której się wpływa na całą Polskę, na piękne, istotne, ważne miasto, no ale jednak na politykę lokalną.
Panie redaktorze, gdybym żałował, to bym w ogóle nie startował.
No przecież ktoś musi wystartować.
Nie. No, nie jest tak, że się startuje, a później się mówi, o Boże, wygrałem, to co teraz? Nie, chciałem wygrać te wybory. Oczywiście polityka krajowa jest fascynująca. Ma się poczucie, że wpływa się na ważne tematy, ale ja zawsze byłem osobą, która lubiła takie realne zarządzanie. Przez 20 parę lat byłem przedsiębiorcą. Zbudowałem od zera ze znajomymi, z przyjaciółmi firmę i lubię zarządzać. Lubię poprawiać efektywność, lubię minimalizować koszty, maksymalizować przychody, wpływać na jakość obsługi klienta, w tym momencie już mieszkańca. Po prostu jestem tak trochę z natury menedżerem bardziej niż politykiem.
Ale wróci pan kiedyś? Myśli pan o tym, żeby kiedyś wrócić? No dwie kadencje przed panem mogą być oczywiście.
Jeśli na razie pan jedna. Również, ale... Na razie jedna. Trzeba zawsze skromnie podchodzić do...
Dobrze, na razie jedna, potem być może druga, ale pytam się o to, czy później. Zobaczmy. Bo bycie prezydentem dużego miasta, no Lech Kaczyński jest tego najlepszym przykładem, może być trampoliną w górę.
Ale nie będę teraz spekulować, co będzie za 5, a może 10 lat. Naprawdę w tej chwili najważniejszy jest Kraków i po to tutaj wystartowałem, żeby zająć się Krakowem i żeby zrobić z niego miasto, które z jednej strony, tak jak i kochamy, za tą tradycję, za tą kulturę, będzie też miastem nowoczesnym. Bo tego uważam, że nam brakowało przez ostatnie lata, że za często słyszeliśmy takie krakowskie nie da się, że ta gospodarka się wcale tak dobrze nie rozwijała, że trochę brakowało innowacji, trochę nie wykorzystywaliśmy tego potencjału uczelni, które mamy, kultury, sportu. Chcę z Krakowa zrobić miasto nowoczesne, dobrze zarządzane, którym będziemy się szczycić nie tylko ze względu na zabytki, historię i ludzi, którzy tutaj mieszkają, tylko też na rozwiązania. Żebyśmy już nigdy nie słyszeli, że Wrocław, czy Poznań, czy Łódź rozwijają się szybciej. Więc to jest w tej chwili moje zadanie. Ja naprawdę nie myślę o tym, co będzie za 5 czy 10 lat.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był nowo wybrany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Gratuluję jeszcze raz serdecznie zwycięstwa i życzę powodzenia.